Literacka kawka dla niedorosłych.
Georgina Gryboś-Szczepanik, audycja Literacka kawka dla niedorosłych w Radiu Kraków Kultura, a ze mną moja zapowiadana już gościnie Ewa Zawisza-Wilk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Muszę Państwu zdradzić, że mamy taką konkretną ciągłość spotkań z Ewą, bo miałyśmy przyjemność niedawno rozmawiać w trakcie Nocy Księgarni, ale mam nadzieję, że to nam nie zaburzy zupełnie dzisiejszej rozmowy i dzisiejszego spotkania. Będziemy rozmawiać o dwóch książkach Ewy. Jednej, która już jest osadzona na rynku i być może Państwo ją znają, czyli książka pod tytułem Plasterki na tęsknotę. Druga książka to nowość, Szalik ciotki melancholii, ale z tym samym bohaterem, nawet bohaterami o równie ważnym temacie. Więc Ewo, na początek tak sobie pomyślałam, że byłoby fantastycznie, gdybyś opowiedziała, jaka jest droga do stworzenia tych książek, jednej i drugiej, bo ja już wiem, Państwo jeszcze nie, że to są dwie różne historie, dwie różne metody tworzenia, dwa różne chyba też sposoby tego, w jaki sposób podchodziłaś do tych książek, więc być może taki start będzie dobry.
Rzeczywiście obie książki powstawały na dwa absolutnie różne sposoby. Pierwsza, Plasterki na tęsknotę, powstała pod wpływem inspiracji ilustracjami, czyli najpierw były ilustracje, zupełnie inaczej niż zazwyczaj tworzy się książki dla dzieci i dla dorosłych również. Natomiast druga w odwrotnym kierunku, czyli najpierw był tekst, a potem ilustrator musiał sobie poradzić z tym, co ja wymyśliłam. Ten pierwszy sposób był dla mnie łatwiejszy. Łatwiejszy, prostszy, bo miałam prawo decydowania. Co prawda zastałam już bohatera namalowanego i troszeczkę elementów jego historii, ale całą tę historię obudowałam słowami samodzielnie, a potem jeszcze poprosiłam Pawła Wąsowicza, który jest ilustratorem obu książek, o to, żeby domalował pewne elementy, a no zdradzę, że musiał też niektóre elementy usunąć z tych ilustracji, bo on miał troszeczkę inną myśl, kiedy tworzył ciąg ilustracji. Natomiast druga książka powstała w taki sposób, że ja stworzyłam historię, a Paweł musiał ją namalować. Zgodził się, bardzo się cieszyłam, bo też po takim, można powiedzieć, sukcesie pierwszej książki byliśmy bardzo uradowani, że książka w ogóle wyszła, ona miała dosyć długą historię, a właściwie 6-letnią z próbą wydania. To może za chwilę opowiem, jak to się stało.
Wiecie, właśnie chętnie pociągnę za język, dlatego że tutaj pojawia się na pewno znany Państwu pisarz. Ja sobie odgrzebałam tę historię po naszym spotkaniu, przeczytałam te wszystkie komentarze i też komentarze potencjalnych czytelników i to naprawdę robi wrażenie. To jest taka droga, która nie jest codziennością na polskim rynku, więc myślę, że dobrze by było wrócić do tej historii.
Tak, na pewno o tym opowiem, tylko jeszcze powiem, jak powstawał ten Szalik ciotki melancholii, bo to nie odbywało się bez bólu. Ja napisałam historię i wyobrażałam sobie ilustrację, ale Paweł miał w swojej głowie trochę inne wyobrażenia. No i musieliśmy troszkę negocjować, trochę mediować, trochę nawet głosować, komu co bardziej przypada do gustu, żeby książka nabrała takiego kształtu, jak jest teraz. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o wydanie pierwszej części, czyli Plasterków na tęsknotę, no to historia jest dość zawiła. Wiele lat próbowaliśmy dobijać się do różnych, właściwie ja próbowałam, muszę być szczera, do różnych wydawnictw i książka właściwie dwa razy już miała być wydana. W dwóch wydawnictwach zaakceptowano ją, chciano wydać i w ostatniej chwili coś się wydarzyło takiego, że jednak do tego nie doszło. I ja troszkę tak w desperacji, książka sobie leżała i czekała na swój czas. W takiej desperacji wydałam sobie trzy egzemplarze, wydrukowałam trzy egzemplarze książki. Jedną podarowałam Pawłowi, jedną zostawiłam sobie, a trzecią wysłałam do Mariusza Szczygła. I pan Mariusz tej książki nie zauważył. On dostaje bardzo dużo różnych publikacji z prośbą o ocenę, recenzję. No i tak sobie u niego też przeleżała jakieś pół roku. kiedy do niej dotarł, wygrzebał ją z kubki, zadzwonił do mnie, właściwie nagrał mi wiadomość głosową na Instagramie i zachwycił się plasterkami i powiedział, że to jest niemożliwe, żeby książka nie została wydana i on postanowił mi w tym pomóc. Napisał o plasterkach, wrzucił trochę ilustracji i ogłosił, że czekamy na wydawcę. I wydarzyła się rzecz nieprawdopodobna, bo to, potem dostawałam od niego informację: pani Ewo, proszę spojrzeć, co się dzieje na Instagramie. Tam po prostu wrzało. Było już chyba w tysiącach wpisy i kilka wydawnictw w tym samym dniu zadzwoniło do mnie z ofertą, że oni natychmiast chcą plasterki wydać. Także to jest taka ładna historia. Będę wdzięczna panu Mariuszowi do końca życia za tę akcję.
To jest dobra historia, bo ona też pokazuje, że w tym świecie, który jest podobno tak przesiągnięty zawiścią, zazdrością i brakiem chęci pomocy, nagle się okazuje, że z dość nieoczywistego w zasadzie kierunku, zwłaszcza, że pan Mariusz wprost napisał, że on nie jest fanem literatury dziecięcej, to też się pojawiło w tym poście, że ciężko go tutaj wziąć pod włos i zachwycić, no jednak plasterki zrobiły na nim wrażenie.
Tak, i bardzo mnie to ucieszyło, bo to też była swoista recenzja, taka prywatna recenzja tej książki, ale tak naprawdę moje książki, tu nie zdradzę chyba wielkiej tajemnicy, one nie są pisane tylko dla dzieci. One są kierowane również dla dorosłych i ja się bardzo cieszę, kiedy czytelnikami są osoby w różnym wieku.
Ty masz chyba zupełnie inne też spostrzeżenia tych różnych grup czytelników i czytelniczek, osób czytających, bo każdy wyciąga swoje niteczki i każdy inaczej o tej książce opowiada, prawda?
Zgadza się. Jestem po kilku spotkaniach z małymi czytelnikami. Akurat już tej promowaliśmy już następną książkę, ale ci czytelnicy są nieprawdopodobnie ciekawi tego, co się w książce znajduje. Zadają piękne pytania. Ja jestem zachwycona neologizmami, które dzieci tworzą na tematy, które wydają się nam trudne. Dzieci nie mają często takiego języka naukowego, oczywiste to jest, natomiast posługują się swoimi własnymi nazwami trudnych tematów i to jest przepiękne. Ja może zacytuję, nawet sobie zrobiłam małą ściągę, jakie słowa usłyszałam na temat śmierci kogoś nieżywego i dzieci na przykład używały takich słów jak umarnięty, trupowy, śmiertelny, nieruszany, śmierciowy, albo trumpelek. Trupelek czy trumpelek to po prostu jest tak cudowne słowo, że...
Rozumiem, że to jest taka próba przeobrażenia trupa, tak? Drobnienie, tak? Do trupelek?
Dzieci pytały, tak. Trumpelek to jest chyba nieżywy jakiś ptaszek, jak sądzę. Coś,
mieszanka coś... wróbla z... No, można.
Jeszcze trupowy, trumpowy, no tak, to wszystko od słów takich prostych, ale nie wprost, tak? Czyli dziecko nie używa słów, których też dorośli nie lubią używać w kontekście śmierci, tylko tworzą własne i to jest bardzo ładne, czasami zabawne. A z całą pewnością oswaja zjawisko śmierci, o którym wszystkim nam trudno mówić.
No i właśnie dotknęłaś w zasadzie sedna i wyprzedziłaś moje kolejne pytanie co nieco, a przynajmniej zrobiłaś dla niego wprowadzenie. Bo przede wszystkim wydaje mi się, że powinniśmy powiedzieć, dlaczego te książki są w jakiś sposób specyficzne. Bo też to pojawiło się we wpisie i w komentarzach osób właśnie pana Szczegła po jego interwencji. A mianowicie ty komentowałaś to w ten sposób, że bardzo często spotykałaś się wśród wydawców z takim komentarzem, że to są za trudne tematy, za smutne, za ciężkie. Wręcz były komentarze, że nikt tego nie kupi, bo się boimy. I żeby państwu też nakreślić tę sytuację, plasterki na tęsknotę poruszają temat odejścia, śmierci. Szalik ciotki melancholii to książka, która przybliża nas do depresji, w ogóle do momentów smutku, powiedzmy załamania. To pewnie też różnie możemy interpretować w związku z tym, co znamy na przykład, albo z czym się zetknęliśmy. No i właśnie jak to, Ewo, jest? Czy faktycznie jest tak, że skoro my się boimy, to boją się wszyscy?
No nie do końca. Okazuje się, że ja jestem, może jeszcze się troszkę przedstawię z innej strony, bo nie tylko zajmuję się pisaniem książek, zajmuję się też, jestem naukowcem i terapeutą dziecięcym i bardzo dużo pracuję z dziećmi. Ze specyficznymi dziećmi, szczególnymi, które mają jakieś określone trudności. I wiem, że dzieci tak naprawdę, jeśli im dać przyzwolenie, chcą i potrzebują, bardzo potrzebują rozmawiać na każdy temat. Im bardziej temat wydaje im się jakimś niepisanym tabu, tym bardziej dzieci potrzebują rozmowy na ten temat. Często nie mają odwagi, żeby rozmawiać o tym ze swoimi rodzicami, bo rodzice się boją i ten lęk wszczepiają dziecku. Natomiast mają odwagę, żeby porozmawiać z terapeutą. I terapeuta jest osobą, której takie pytania trudne stawiają. Także mam już trochę doświadczeń, trochę pytań wprost, trochę pytań naokoło, trochę trudności językowych, bo właśnie dzieci, które nie rozmawiają z najbliższymi na trudne tematy, nie potrafią często sformułować samego zagadnienia i opowiadają albo metaforycznie, albo tak troszeczkę naokoło, opisowo, a ja, moją rolą jest domyślić się, o co tak naprawdę chodzi. I jeśli ja to nazwę, to dziecko staje się wtedy odważne i już pyta, tak, tak, dokładnie o to mi chodzi. Chcę wiedzieć, co się dzieje. Co się dzieje na przykład, kiedy ktoś umiera. Albo pytają mnie wprost, czy wolno użyć takiego słowa, czy to słowo w ogóle jest dozwolone, bo gdzieś tam, na przykład w filmie, dziecko słyszało to słowo, ale rodzice starają się go przy dziecku nie używać. Przez taką źle pojętą delikatność i ochronę dziecka.
No właśnie, to bardzo bym ci była wdzięczna, gdybyś wyjaśniła być może, skąd się biorą w osobach dorosłych, też siłą rzeczy odpowiedzialnych za dzieci, tego rodzaju lęki i tworzenie tego parasola ochronnego. Mhm.
Ten parasol ochronny, on oczywiście wynika z miłości i życzliwości, ale jest troszeczkę błędnie pojmowany. A to dlatego, że my jako dorośli też byliśmy w taki sposób wychowywani i już nasze pokolenie, znaczy mówię o pokoleniu współczesnych rodziców, tak zostało ukształtowane, że na pewne tematy się nie mówi, pewnych tematów się nie dotyka, bo są na przykład zbyt bolesne, albo zbyt trudne, albo bardzo ciężko jest dziecku wytłumaczyć coś, nie używając dosadnego języka.
Czyli one są trudne, bolesne dla nas.
Dla dorosłych.
Ale my tak naprawdę nie wiemy, jakie są dla dzieci. Też nie próbujemy, rozumiem.
Dokładnie. Dopóki nie spróbujemy, to nie wiemy. Bywa tak, że dzieci mają własne trudne doświadczenia, ale wtedy właśnie jeszcze bardziej takie rozmowy są potrzebne. A moim zdaniem lepiej jest działać profilaktycznie. I zanim cokolwiek złego wydarzy się w życiu dziecka, to znaczy będzie musiało towarzyszyć jakiejś takiej trudnej sytuacji, na przykład żałobie w rodzinie, to warto dziecku pokazać, co się wtedy dzieje z człowiekiem, co można zrobić ze swoim smutkiem, albo na przykład z brakiem pożegnania, bo to jest bardzo duży problem, kiedy dziecko nie ma możliwości, okazji, czasami z dobrych intencji, wynika to z dobrych intencji dorosłego. Dorosły chce uchronić dziecko i na przykład nie pozwala mu pożegnać się z kimś bliskim. A potem nagle dziecko zostaje z wielką pustką. Właśnie z tym niepożegnaniem, ja to nazywam tak, w taki sposób, bo to jest bardzo mocna, silna, obudowana emocja. To jest coś, co wymaga potem przepracowania, nawet terapeutycznego, tak też się zdarza.
Powiedziałaś o profilaktyce i rozumiem, że plasterki na tęsknotę i szalik ciotki melancholii to może być taka profilaktyczna pigułka, taka witamina C, która nas wesprze przed nadchodzącym sezonem przeziębień, w cudzysłowie oczywiście, ale rozumiem, że tak to możemy traktować, bo trochę podpowiadasz, mówisz o pamięci przecież, o tym, że można sobie zrobić swoje mapy wspomnień, popatrzeć na zdjęcia. Zresztą ten wątek przewija się w obu książkach, że to jest taka przestrzeń, która może nam trochę wypełnić tę lukę i tym samym dziecku.
Tak, jak najbardziej. Jako terapeuta nie byłabym sobą, gdybym nie dała jakiejś tutaj informacji, co możemy z tym zrobić, tak? Bo to, że problem istnieje w naszym społeczeństwie, że to są tematy tabu, temat choroby psychicznej generalnie nawet u dorosłych jest tematem dopiero od niedawna poruszanym trochę odważniej i dzięki Bogu, ale przez długi czas temat chorób psychicznych na przykład był tematem troszkę wstydliwym.
No, nawet nie troszkę.
Może nawet mocno wstydliwym, tak? Czyli osoba chora psychicznie była naznaczana, stygmatyzowana, nazywana pejoratywnie. Natomiast dzisiaj już wiemy, że choroba psychiczna może dotknąć każdego. Wiemy to od dawna, ale teraz to ujawniamy. Mówimy o tym głośno, publicznie. Mówią o tym osoby znane z telewizji na przykład, czy z mediów innego rodzaju. I bardzo dobrze, dlatego że ta wiedza oswaja właśnie lęk. Oswaja lęk przed tym, co nieznane, co takie niedotknięte, niedopowiedziane. Daje nam też język do rozmów. To jest bardzo ważne, bo język jest narzędziem do rozmowy o trudnych tematach. Jeśli wcześniej przeczytamy z dzieckiem książkę, i choćbyśmy się posłużyli metaforą, to dziecko już ma w swoim języku jakieś narzędzie, dzięki któremu może na przykład zapytać, co w takiej sytuacji, kiedy spotka to kogoś bliskiego, jak ono może zareagować, czy ono jest winne, bo bardzo często spotykam się z taką sytuacją, że dziecko czuje się winne choroby swojej jakiejś bliskiej osoby, najczęściej rodzica, przyjmuje tą winę na siebie i sądzi bardzo często, że gdyby ono na przykład inaczej się zachowywało, to mama by nie chorowała albo by nie miała jakichś objawów choroby. Jesteśmy mistrzami świata niestety w obwinianiu i w takim nie do końca wprost zrzucaniu winy na otoczenie za różne sytuacje, różne sprawy, a dzieci chłoną jak gąbka to poczucie winy. I te książki mają właśnie takie znaczenie terapeutyczne, taki cel, żeby odbarczyć dziecko od takiego poczucia, że ja cokolwiek tutaj zawiniłem, że ja mam wpływ na tę rzeczywistość. Natomiast pokazują też, jak sobie z nią radzić.
Tak naprawdę trochę skupiłyśmy się na plasterkach na tęsknotę, ale powiedziałaś o używaniu metafory. I tak sobie pomyślałam, że w szaliku ciotki melancholii ta metafora jest dla mnie bardzo, bardzo dojmująca, ale ona też jest fizyczna. Ona w jakiś sposób pokazuje, jak może, co może się dziać z człowiekiem i jak możemy odczuwać, czy ktoś może odczuwać pewien rodzaj niepokoju, czy depresji, czy smutku. To musisz mi pomóc w określaniu tych stanów, ponieważ ten szalik się zaciska. Niekoniecznie jest tylko ciepły i niekoniecznie nas tylko chroni, ale może być szalikiem, który jest wyjątkowo problematyczny. Czy mogłabyś powiedzieć o tej metaforze szalikowej?
W książce szalik, generalnie szalik kojarzy się z czymś, co otula, co jest ciepłe, miłe i przyjemne i ma zagrzać, tak? Tutaj w książce szalik jest metaforą dosłownie depresji, choroby psychicznej, czyli czegoś, co spada, może spaść na człowieka nagle i w taki troszeczkę niezauważony sposób zaciska się, czyli, bo choroby psychiczne zazwyczaj oczywiście mogą mieć od razu przejaw takiego bardzo intensywną postać, ale to tak naprawdę rzadziej się zdarza. Często, jeśli chodzi o depresję, to jest pewien proces, który się powoli nawarstwia, rozwija. I tak jest z tą metaforą szalika, który zaciska się stopniowo i powoli na szyi naszego bohatera, ale potem, żeby nie było tak całkowicie pesymistycznie, dzięki wsparciu oczywiście, dzięki pomocy, dzięki wielu czynnikom, które są konieczne do zdrowienia, czyli wsparciu społecznemu, czyli nawet farmakoterapii, czyli terapii, psychoterapii, i dzięki czasowi ten szalik powoli daje się rozplątać. I to jest taka też wiedza, którą chciałam przekazać, bo nie chodzi o to, żeby dzieci straszyć, że każdego z nas może dopaść choroba psychiczna. Mhm. Chodzi o to, żeby dzieciom pokazać, w jaki sposób choroba może spaść na człowieka, ale jak potem można się z niej też wydobyć. To jest wiedza, która myślę dzisiaj jest bardzo potrzebna, bo depresja jest no, jedną z czołowych chorób w społeczeństwie na całym świecie, nie tylko u nas. I troszeczkę jeszcze za mało na ten temat wiemy, a już bardzo mało rozmawiamy o tym z dziećmi. Ale tak naprawdę nie chodzi tylko o stan depresji, chodzi też o stan, tutaj jest ciotka melancholia. Melancholia jest, można powiedzieć, takim nieco lżejszym stanem, który dopiero depresję może zapowiadać. To mogą być stany depresyjne, to mogą być stany bardzo głębokiego spadku nastroju, który warto już zauważyć. Warto zauważyć, warto o tym rozmawiać i szybko reagować. To oczywiście nie jest rolą dziecka, ale dziecko powinno rozumieć, co się z dorosłym obok niego dzieje, żeby właśnie nie przyjmować na przykład poczucia winy na siebie.
Wracasz do tego poczucia winy u dzieci. Jaki to jest mechanizm? Czy to jest coś, co my mówimy, czy to jest coś, co w nas się pojawia? Mówię tutaj o dzieciach i o relacji z dorosłymi. No bo oczywiście powiedziałaś, że na przykład mama jest smutna, a dziecko myśli o jej, bo pewnie byłem niegrzeczny. Ale czy jest coś, co my możemy zrobić poza rozmową, co daje nam większy spokój albo ewentualnie daje nieco inną trampolinę, kiedy coś się zaczyna dziać? Bo przecież bardzo często jest tak, że dorosły nawet nie wie, co się z nim dzieje, a co dopiero perspektywa tłumaczenia, czy nawet zasłaniania pewnej sytuacji, no też domowej.
No więc po pierwsze, kiedy ktoś już zapada na tę chorobę, to oczywiście nie jest najlepszą osobą do tego, żeby dziecku to tłumaczyć i swój stan tłumaczyć. Dlatego dobrze jest no, znacznie wcześniej czytać takie książki, żeby dziecko samo wyciąga wnioski i samo wcześniej też dostrzeże różne momenty, ale przede wszystkim będzie miało odwagę do tego, żeby zwrócić się do kogoś o pomoc, żeby zwrócić się do kogoś zdrowego, dorosłego. I tutaj lepszą osobą, lepszym partnerem do tłumaczenia choroby będzie ktoś obok, nie osoba, która zapadła na daną chorobę. To po pierwsze, bo bardzo trudno jest o taką świadomość, o taki dystans do własnej choroby i tłumaczenie dziecku, że właśnie mnie to dotyka czy dotyczy. To jest pierwsza rzecz. Natomiast jeśli nawet taka osoba się w pobliżu dziecka nie znajdzie, to wspólne czytanie takiej książki bardzo otwiera oczy dorosłemu, bo dorosły nie chce krzywdzić dziecka, ale niechcąco i jakby przez chorobę bywa, że tak czyni. I to nie jest tak, że dorosły obwinia dziecko. Nie, nie. Dziecko samo jakby tę winę na siebie przyjmuje. Tak jesteśmy skonstruowani. Szczególnie wtedy, kiedy jest bardzo blisko z osobą chorą, przejmuje jej emocje. I to nie zawsze jest emocja smutku. To jest często złość, agresja. To są często wybuchy złości, bo musimy wiedzieć, że depresja tak no, bardzo stereotypowo wiąże się oczywiście z stanami głębokiego smutku, ale wiąże się też z innymi, z szeregiem innych trudnych emocji, z którymi osoba chorująca nie może sobie poradzić. A jeśli nie może sobie poradzić, to rozładowuje je na najbliższych osobach. Często właśnie jest to dziecko. Żeby sobie wytłumaczyć, dlaczego rozładowuje emocje na dziecku, no to szuka często przyczyny w zachowaniu dziecka na przykład. I to są naczynia połączone. Potem dziecko, widząc na przykład mamę, która powstrzymuje się przed rozładowaniem tych emocji, dziecko widzi mamę inną, dziwną, zamkniętą. To ja to zawsze porównuję do takiego nadmuchanego balona, które dziecko usiłuje przebić, żeby zobaczyć mamę prawdziwą. I bywa tak, że dziecko tak długo obchodzi tę mamę z różnych stron i prowokuje i próbuje ukuć ten balon, aż mama rzeczywiście się rozładuje. I wtedy dziecko też odczuwa jakiś rodzaj ulgi, bo mama jest wtedy sobą. Co prawda to nie jest przyjemne, bo mama na przykład krzyczy albo ma pretensje, ale wtedy jest prawdziwa. Tak? Nie udaje, nie chowa tych emocji gdzieś, nie jest osobą taką zamkniętą. Dzieci lubią widzieć nas prawdziwych i wolą widzieć osobę prawdziwą, z trudnymi
emocjami. Nawet jeśli coś się dzieje.
Dokładnie. Niż taką, która jest obudowana jakąś maską, bo dzieci doskonale intuicyjnie wyczuwają, kiedy my udajemy.
I kiedy coś jest nie tak.
I kiedy coś jest nie tak, oczywiście.
Drodzy Państwo, ja myślę, że takim najlepszym punktem zaczepienia wypowiedzi Ewy jest to, żeby po prostu nie bać się szukać pomocy i nie bać się nazywać, bo to są takie elementy, do których my też trochę musimy dojrzeć i trochę się ich musimy nauczyć. To też jest ogromna rola mediów i literatury i tego, jak ze sobą rozmawiamy, bo jak my zaczniemy być otwarci i mówić wprost o tym, że sobie nie radzimy, to być może dużo rzeczy po prostu będzie wyglądać łatwiej. Ale obiecałam, że będzie też radośnie i tak chciałam tę rozmowę zakończyć optymizmem. W Plasterkach na tęsknotę jest ogromne poszanowanie życia. Tam naprawdę dzieją się fantastyczne rzeczy i mogą wydarzyć się zawsze, więc bardzo proszę się tego złapać. Ale popatrzmy na szalik ciotki melancholii, bo tu jest dla mnie ten element o tyle być może istotniejszy w takich sytuacjach dziecięcych, bo ty też powiedziałaś, że dzieci powinny szukać pomocy gdzie indziej. I teraz tutaj pojawiają się wspaniali przyjaciele, pojawia się też terapia. I zastanawiam się, jakie są pierwsze kroki na przykład dziecka, które już jest stosunkowo świadome, na przykład jest w wieku szkolnym już, czyli ma dostęp na przykład do pedagoga, ma dostęp do wychowawcy, ma, nie wiem, na przykład bardzo zaufaną babcię. Czy ty ze swojej praktyki widzisz, jakie są takie pierwsze kroki, gdzie dziecko kieruje ewentualne prośby o pomoc, albo właśnie te obejścia, o których mówiłaś, czyli próby zbadania terenu?
Znaczy ja jestem generalnie zwolenniczką tego, żeby dziecko w tej sytuacji raczej ratowało siebie niż dorosłego i żeby szukało pomocy dla siebie.
No tak, ale dlatego właśnie powiedziałam o pedagogu, bo jeżeli nawet jest jakaś sytuacja zastana, to raczej wątpię, że w ogóle rodzic mu pozwoli na ratunek. Może tak sobie to wyobrażam, że raczej wtedy jest ta ogromna obudowa, że jednak nie.
Ale a nie jest wolą dziecka, żeby ratować dorosłego.
Ale ta dezorientacja, która się pojawia w dziecku, no najprawdopodobniej będzie gdzieś kierunkowała, czy szukała ujścia. No i właśnie gdzie.
Tak, ale przede wszystkim potrzebny jest język, po drugie świadomość, dostrzeżenie problemu, nazwanie go i właśnie zaufana osoba, do której można się zwrócić. I jeśli taka osoba zaufana jest, najlepiej jak to jest ktoś jednak z rodziny, bliski, ktoś, z kim można porozmawiać szczerze i głęboko i też no właśnie nie wstydzić się, przyznać, że w domu dzieje się coś, na przykład na co nie mamy zgody, albo co nas rani, to tę odwagę dziecku może dać właśnie osoba, która jest blisko i w dużej otwartości. To znaczy nie hamuje pytań dziecka. Przyjmuje je i też wie doskonale, jak działać. Wie, co można zrobić. Tak? Jak to dziecko utulić w tym problemie, a nie odesłać i zostawić w jakiejś takiej ponurej sytuacji. Bo to nie chodzi tylko o to, żeby dziecko wysłuchać, ale też, żeby powiedzieć dziecku, co ono może zrobić. Żeby siebie chronić, nie dorosłego. Żeby chronić samego siebie.
Może na przykład nie zaglądać do studni ponurych myśli. Ja sobie pozwolę Państwu przeczytać dosłownie jeden akapit z Szalika ciotki melancholii, bo to jest taki moment, który, kiedy ja czytając tę książkę, bardzo, bardzo szeroko się uśmiechnęłam z wielu powodów, o których za chwilę powiem. Proszę posłuchać. Świat powoli rozkwitał, zapełnił się śpiewem ptaków i zrobiło się ciepło. Czas założył sandały i swoim rytmem dreptał po miękkim mchu wokół jeziora. Szczurek często siadał na ławce przed domem i mrużąc oczy wyciągał przed siebie pazurki. Napawał się słonecznymi promieniami, uśmiechając się do samego siebie i do wspomnień. Rzadko pozwalał sobie teraz na zaglądanie do studni ponurych myśli. Ile ty rzeczy zawarłaś w tych kilku zdaniach. Ja sobie uświadomiłam to, powiem ci, nie czytając pierwszy raz, dopiero wracając do tej książki, że mamy w ogóle rozpoczęcie od świata. Świata, który raczej z założenia kojarzy się dobrze. Rozkwitanie, które jest pięknym elementem, trochę obietnicy, tutaj akurat pory roku, ale nieważne. Śpiew ptaków, ciepło. To po prostu jest jedno zdanie i już jesteśmy w stanie znaleźć 5 elementów, które nas trochę kołysają. Czas założył sandały i dreptał. Dreptanie też dobrze się kojarzy. Nie napisałaś biegł, nie napisałaś, że pędził, nie wybrał się na spacer. On dreptał. Mamy mech, który jest miękki, mamy jezioro jako wodę, mamy szczurka, który siada na ławce. To jest też taki, być może dla dorosłego, ale dla mnie to jest taki element trochę spędzania czasu przez osoby starsze, co napawa mnie ogromnym spokojem, kiedy patrzę na dużo, dużo starsze osoby z pokolenia moich dziadków, właśnie siedzące na ławce. To jest przepiękny w ogóle obrazek. Mrużenie oczu, wyciąganie pazurków, czyli pewien rodzaj relaksu i też swobody, bo to znaczy, że czuję się bardzo dobrze sam ze sobą w tym momencie. Słoneczne promienie, czyli znowu to uderzenie do ciepła, do pewnego bezpieczeństwa, do wakacji być może. Uśmiecha się do siebie. To jest też dla mnie bardzo ważne. Do siebie, nawet nie do świata, tylko dla mnie to było elementem akceptacji, wspomnienia. To jest to bezpieczna przestrzeń, o której mówiłyśmy. I ta studnia ponurych myśli, która trochę zostaje obok. Nawet o tej studni nie myślimy, zwłaszcza jak dziecko jest z miasta, a nie z terenów wiejskich. No czyli można się złapać dobrych rzeczy.
Znaczy fragment, który przeczytałaś i pięknie zinterpretowałaś, naprawdę, to jest taki moment w trakcie terapii, już taki pogodny, stan takiego wychodzenia i dostrzegania piękna świata, bo to jest bardzo trudne. W depresji w zasadzie nie potrafimy cieszyć się ciepłem słońca, nie potrafimy usiąść i napawać się właśnie tym dreptającym czasem, dostrzegać pewnych szczegółów, które radują. A dopiero w momencie, kiedy już ten proces terapeutyczny, wsparcia, tak jak wymieniałam poszczególne elementy konieczne do terapii, jak to wszystko już zaczyna działać i pracować, to wtedy pojawia się taki moment, że zaczynamy dostrzegać piękno świata, zaczynamy na nowo odkrywać, że ten świat naprawdę wart jest bycia tutaj, mimo że wcześniej często w depresji jest tak, że mamy wątpliwości. I wtedy zaczyna się taki proces przebudzania i ta metafora jest też taką metaforą, ja często posługuję się etapami przemian w przyrodzie, czyli porami roku po prostu. Jesień, wiadomo, generuje często więcej trochę smutku i stanów depresyjnych, to zresztą wiemy też z badań. Natomiast wiosna, lato są takimi momentami, kiedy właśnie łatwiej nam dostrzec wszystko to, co wokół pożyteczne i łatwiej nam jest wejść ponownie jakby w to celebrowanie życia i świata. W to rozmawiałyśmy ostatnio i ty zwróciłaś uwagę na dużo elementów i szczegółów w tych moich książkach i no, powiem ci, że to zdanie, które powiedziałaś, bardzo we mnie pracowało przez ostatni czas, bo jakby używałam tych środków, ale chyba nie do końca świadomie. A ty mi uświadomiłaś to i to było piękne dla mnie i takie ciekawe. Dostrzegłaś coś, co rzeczywiście ma wartość i jest tu istotne, bo dostrzeganie tych elementów jest możliwe właśnie wtedy, kiedy już zdrowiejemy. Kiedy wychodzimy z tych stanów smutku, kiedy człowiek jest w stanie depresji albo w obniżonego nastroju, to właściwie niewiele dostrzega, tak? Jest trochę ślepy na świat, a już na pewno nie zauważa tych pozytywnych rzeczy. A tutaj w tym fragmencie to już jest taki etap, kiedy no, terapia dała pozytywny rezultat.
I tutaj dokładnie terapia, ponieważ mamy bardzo sprytną rybkę, która umie słuchać. Mhm. To jest też świetny zabieg. Nie chcę Państwu zabierać przyjemności. Jestem przekonana, że Państwo sięgniecie po te książki. Tak na pewniaka sobie teraz będę mówić. Ale wydaje mi się, że potrzebujemy świadomości i bardzo lubimy kupować książki dla siebie, udając, że kupujemy książki dla dzieci. Ja myślę, że to jest ten właśnie przypadek, kiedy możemy sobie zrobić prezent, a przy okazji później przenieść to na ewentualnie młodszych domowników. Ewo, powiedz proszę, czy ty czujesz radość, kiedy rozmawiasz z czytelnikami? Masz poczucie, a może pewność już nawet, że te książki pomagają? Albo pomogły?
Tak, mam bardzo dużo takiego bardzo pozytywnego, serdecznego odzewu. Szczególnie w mediach społecznościowych, na Facebooku czy na Instagramie, ale też od wydawnictwa, które otrzymuje często piękne recenzje książki i niektóre są naprawdę poruszające. Mam też informacje na przykład od mojej mamy, która czyta książki z zapałem, kibicuje mi i kupuje te książki dla swoich przyjaciółek, które na przykład doznają straty. Słyszę czasami, ktoś do mnie dzwoni, na przykład wczoraj zaledwie rozmawiałam z pracownikiem, z pracownicą Hospicjum Głogowskiego, która prosiła mnie o spotkanie właśnie w hospicjum dla pracowników, też dla nauczycieli, żeby zrobić takie spotkanie z taką mini instrukcją, jak z tą książką jedną czy drugą można pracować, w jaki sposób można przekazywać te treści i tłumaczyć, żeby to prowadziło do mądrej, rozsądnej rozmowy. Ja oczywiście przyjmuję takie zaproszenia z radością, bo wtedy czuję, że te książki pracują dalej, że one mają sens. Natomiast najbardziej w ogóle cieszą mnie takie recenzje od tych mini czytelników, bo one są naprawdę piękne i takie też zdumiewające. Dzieci zadają tak przedziwne pytania, na które ja naprawdę, których ja bym nigdy nie wymyśliła. Nawet dotyczące mnie samej. Na przykład jedna dziewczynka w bibliotece zapytała mnie z dużą empatią, czy mnie nie boli ręka podczas pisania książki.
A co powiedziałaś tak swoją drogą, że nie piszesz klasycznie?
Nie, powiedziałam, że przy pisaniu książek dla dzieci ręka mnie nie boli. Bardziej mnie boli, kiedy piszę artykuły naukowe. Natomiast przy pisaniu książek dla dzieci mam tyle w sobie radości, że nie zauważam takich rzeczy, żeby coś mnie bolało. To usatysfakcjonowało moją czytelniczkę.
Ewo, a powiedz, ja bardzo lubię to pytanie i często je zadaję autorom i autorkom. Co zostało w tobie po tych książkach? Bo książki, podobno sama forma pisania, wymyślania jakiejś historii powoduje też zmiany w piszącym. I te zmiany, które być może dostrzegamy w sobie, niektórzy ich nie dostrzegają, ale są tacy, którzy mówią, że oczywiście, przecież każda forma tworzenia zostawia jakiś ślad po sobie. Jestem ciekawa, jaki ślad zostawiły te książki w tobie.
To bardzo trudne, skomplikowane pytanie, ale z całą pewnością to, co mi się od razu nasuwa, to jest rodzaj wdzięczności, bo przede wszystkim tworzenie czegokolwiek to jest rodzaj realizacji siebie. Ja od zawsze pragnęłam pisać rzeczy pożyteczne. Od 22 lat pracuję jako badacz, naukowiec i pisałam rzeczy, które można powiedzieć, że były pożyteczne, ale nigdy nie miałam takiego odzewu, takiej informacji zwrotnej, takiego feedbacku o tym, co robię w nauce.
Czyli jednak hermetyczne po prostu.
Tak, tak, dokładnie. I też nawet nie znam tych czytelników, prawda? Czasami są to studenci, czasami inni naukowcy, ale tu jakby nie ma nagrody. Natomiast w tej formie, w pisaniu książek dla dzieci, jest odpowiedź natychmiast. Właściwie po wydaniu książki natychmiast robi się wokół niej dużo zamieszania, szumu, informacji, że to jest potrzebne. Nawet bardzo lubię, kiedy czytelnicy odkrywają w książce coś, jakby co nie było moim zamiarem. Co wyszło tak troszkę na marginesie. I potem ja staram się to w książce odnaleźć. Czasem mi się udaje, czasem nie. Ale to jest piękne, to jest ładne, bo to pokazuje, że książka wydana zaczyna już żyć własnym życiem. To już nie jest moja książka. Ona oczywiście zawsze moją będzie, ale ona już, ja już nad nią nie panuję. Ona już żyje tym swoim słowem i recenzjami, i opowieściami dalej, i tym, czemu służą. I to jest naprawdę fajne. To jest trochę jak wypuszczenie ptaka z klatki.
Zastanawiałam się, czy powiesz o ptaku, czy powiesz o dziecku, które wyjeżdża na studia i rodzic musi się pogodzić z tym, że właśnie już idzie budować swój świat. Ja dopowiem, kończąc nasze spotkanie dzisiejsze, że warto zwrócić też uwagę na ilustracje Pawła Wąsowicza, które absolutnie są naprawdę przepiękne, fenomenalne, są bardzo uwrażliwiające. Nie wyobrażam sobie, powiem ci, żeby ten szczurek wyglądał inaczej. Ja wiem, że oczywiście to jest, w tym momencie jestem cwaniarą, bo już się przyzwyczaiłam do tych postaci, już jakby one się osadziły w mojej głowie, ale czasami jest tak, że coś jest po prostu bardzo, bardzo sklejone i dlatego byłam tak zdziwiona, kiedy powiedziałaś o tym, że to były najpierw ilustracje. To było dla mnie absolutnie niesamowite, że to była ta kolejność, bo one naprawdę gdzieś sobie idą razem za rączkę, mimo różnych perturbacji. No i robią po prostu piękną całość, piękną, mądrą całość. A takich książek mam wrażenie, że sobie wszyscy życzymy. Dlatego naprawdę z serca i najmocniej wciąż ci gratuluję. Czekam niecierpliwie na kolejny tom. Wiem, że będzie.
Tak, będzie. Mogę powiedzieć tylko cichutko, że to będzie książka troszeczkę bardziej filozoficzna. Trochę mniej tam będzie może tabu i przełamywania tego tabu, natomiast bardziej idę już w stronę filozofii. Tak.
Taki mamy challenge. Proszę Państwa, Szalik Ciotki Melancholii, Plasterki na tęsknotę, obie książki na Państwa czekają. Te książki wydało wydawnictwo Studio Koloru, na które też warto zwrócić uwagę, co zawsze podkreślam, bo być może marka nie jest szeroko znana, a warto, bo podejmuje naprawdę ciekawe, bardzo, bardzo wartościowe tematy i chyba miło być w takim towarzystwie, prawda?
Tak, i powiem Państwu, że ja wybrałam, będąc w takim rodzaju szoku po tych nagłych telefonach z różnych wydawnictw, wybrałam sercem. Wybrałam takie wydawnictwo, gdzie czułam zaangażowanie, zachwyt i w ogóle widziałam, że bardzo tym osobom zależy na tym, żeby tę książkę wydać. I nie było to takie czysto biznesowe, więc to mnie przekonało i myślę, że to był świetny wybór.
Ja też tak myślę. Myślę, że tak powinno zostać. Proszę Państwa, sięgajcie, czytajcie sami z dziećmi. Będziecie czuli, jaką konfigurację wybrać do czytania. A moją gościnią i Państwa gościnią była Ewa Zawisza-Wilk. Bardzo Ci dziękuję.
Bardzo dziękuję. Do widzenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.